Lekcja ósma, 24 maja. W Księdze Psalmów, część pierwsza. Sobota po południu, 17 maja. Tekst pamięciowy, i widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. Objawienie Jana 14, 1. Jako adwentyści dnia siódmego zwykliśmy wyszukiwać w Starym Testamencie symbole użyte w Apokalipsie Jana. Pomaga nam to lepiej je zrozumieć. Liczne wersety zawierające te symbole, choć nie są jedynym dobrym źródłem, są rozsiane po całym Starym Testamencie. Jednym z najbogatszych źródeł tego rodzaju informacji jest Księga Psalmów, zbiór świętej poezji opisującej szereg ludzkich przeżyć i możliwych interakcji z Bogiem, od rozpaczy z powodu grzechu i cierpienia po nieopisaną radość z powodu obecności Boga i jego licznych obietnic dotyczących przebaczenia i zbawienia. Uważna lektura Księgi Psalmów dostarcza szczegółów, które czynią Apokalipsę Jana żywą. Dotyczy to zwłaszcza 14 rozdziału Apokalipsy Jana, gdzie opisane jest finalne dzieło Kościoła ostatków na ziemi. Lud Boży w czasach końca otrzymał zadanie podobne do tego, jakie zostało powierzone starożytnym Izraelitom. Mamy być światłem dla narodów, głosząc ostatnie przesłanie miłosierdzia wszystkim ludziom, aby przyprowadzić ich do oddawania czci Stwórcy i do posłuszeństwa wobec Niego. Pewne szczegóły zawarte w Bożym Psałterzu pozwalają nam w nowy sposób zrozumieć i docenić naszą rolę w ostatnim okresie dziejów świata. Niedziela, 18 maja. Nasz najwyższy kapłan. Gdy Mojżesz miał nadzorować budowę przybytku, otrzymał wyraźne polecenie, że wszystko ma być wykonane ściśle według wzorca, jaki Bóg mu ukazał. Bacz, abyś uczynił to według wzoru, który ci ukazano na górze. Druga Księga Mojżeszowa 25, 40. W liście do Hebrajczyków czytamy, że wzorzec ten był tak ważny, ponieważ odzwierciedlał symbolicznie wyższą zbawczą rzeczywistość niebiańskiej świątyni. Przeczytaj list do Hebrajczyków 9, 11 do 15, gdzie jest mowa o Chrystusie jako naszym najwyższym kapłanie w niebiańskiej świątyni. Czego wersety te uczą nas o dziele, jakiego Chrystus dokonuje dla nas w niebie? List do Hebrajczyków 9, 11 do 15. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący, wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I dlatego jest On pośrednikiem nowego przymierza, ażby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Ziemska świątynia ze zdumiewającą szczegółowością zapowiadała dzieło Chrystusa. W tej kwestii wszystko w niej miało symboliczne znaczenie, począwszy od kapłanów i ofiar, a skończywszy na elementach wyposażenia świątyni oraz szczegółach jej konstrukcji. Wszystko to mówiło o Jezusie. Apokalipsa Jana jest pełna obrazowego słownictwa nawiązującego do świątyni. Znajdujemy w niej świątynny świecznik już w pierwszych wersetach. W 11 rozdziale Apokalipsy Jana wprost wspomniana jest skrzynia przymierza. Poza tym występują w tej księdze liczne aluzje do świątyni i odbywających się w niej obrzędów. Bez zrozumienia starotestamentowej świątyni wręcz niemożliwe staje się uchwycenie tego, co apostoł Jan starał się przekazać, opisując dane mu wizje. O doświadczeniach starożytnych Izraelitów apostoł Paweł napisał, a to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Pierwszy list do Koryntian 10, 11. studiując szczegóły konstrukcji, wyposażenia i funkcjonowania ziemskiej świątyni, możemy się bardzo dużo nauczyć o planie zbawienia i ciele Chrystusa. Zaś w Księdze Psalmów znajdujemy ważny składnik zrozumienia niektórych z tych szczegółów, mianowicie to, jak lud Boży osobiście odnosił się do świątyni i co znaczyła ona dla poszczególnych wierzących. Widzimy zatem, co Dawid pisał o świątyni i co w niej widział. W stosunku ludu Bożego do świątyni widzimy odpowiedź starożytnych Izraelitów na to, czego miał dla nich dokonać oczekiwany Mesjasz. To pomaga nam nie tylko dostrzec wyraźnie Jezusa, ale także zrozumieć osobiste doświadczenia tych, którzy rozumieli, że przez świątynię Bóg uczy ich czegoś bardzo ważnego, i przyjmowali tę naukę w ramach swojej więzi z Bogiem. Przeczytaj 122 rozdział Księgi Psalmów. Choć nie możemy rozumieć dosłownie wyrażenia dom Pana, gdyż Bóg nie mieszka na ziemi i budowanie mu tutaj domów nie ma sensu, to jednak jakie elementy tego psalmu wskazują nam to, czego Chrystus dokonał dla nas? Zwróć uwagę na tematy takie jak pokój, bezpieczeństwo, uwielbienie i sąd. Księga Psalmów 122, 1-9. Pieśń pielgrzymek. Dawidowa. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Stanęły stopy nasze w bramach Twych, o Jeruzalem. Jeruzalem. Zbudowane jak miasto, całe w jedno zespolone, do którego pielgrzymują plemiona, plemiona Pana, według prawa Izraela, by tam wysławiać imię Pana. Wszak tam postawione są trony sądu, trony domu Dawidowego. Proście o pokój dla Jeruzalemu. Niech żyją w spokoju ci, którzy Cię miłują. Pokój niech panuje w murach Twoich, a spokój w Twoich pałacach. Ze względu na braci moich i przyjaciół będę Ci życzył pokoju. Ze względu na Pana, Boga naszego, będę szukał dobra Twego. Poniedziałek, 19 maja. Na górze Syjon. W 14 rozdziale Apokalipsy Jana czytamy o ludzie Bożym stojącym na górze Syjon. Rzeczywista góra Syjon znajdowała się na zachód od starożytnej Jerozolimy. Uważano ją za siedzibę tronu Bożego i miejsce objawiania się obecności Boga wśród Jego ludu. Z czasem także wzgórze świątynne stanowiące część góry Moria zaczęto utożsamiać z górą Syjon. Mówiąc innymi słowy, ten ważny opis Bożej reszty w czasie końca jest przedstawiony w duchu świątynnym, podobnie jak większość najważniejszych scen Apokalipsy Jana. Dzięki barankowi lud Boży znajduje się na jego świętej górze. Przeczytaj 15 i 24 rozdział Księgi Psalmów, gdzie Dawid zadaje najważniejsze pytanie, kto zamieszka na Twej górze świętej? Księga Psalmów 15, 1. Porównaj jego odpowiedź w tych psalmach z opisem ludu Bożego stojącego na Syjonie w objawieniu Jana 14, 1-5. Jakie podobieństwa dostrzegasz? Co decyduje o przynależności do tej grupy? Jakie znaczenie ma fakt, że imię Ojca jest wypisane na czołach tych ludzi? Zobacz objawienie Jana 14, 1. Księga Psalmów 15, 1-5. Psalm Dawidowy. Panie, kto przebywać będzie w namiocie Twoim? Kto zamieszka na Twej górze świętej? Ten, kto żyje nienagannie i pełni to, co prawe, i mówi prawdę w sercu swoim. Nie obmawia językiem swoim, nie czyni zła bliźniemu swemu ani nie znieważa sąsiada swego. Sam czuje się wzgardzony i niegodny, a czci tych, którzy boją się Pana. Choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. Pieniędzy swych nie pożycza na lichwę i nie daje się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak czyni, nie zachwieje się nigdy. Księga Psalmów 24, 1-10. Psalm Dawidowy. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. On bowiem założył ją na morzach i utwierdził ją na rzekach. Któż może wstąpić na górę Pana? I kto stanie na jego świętym miejscu? Kto ma czyste dłonie i niewinne serce, kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie, ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga, Zbawiciela swego. Takie jest pokolenie tych, co Go szukają, tych, którzy szukają oblicza Twego, Boże Jakuba. Sela. Podnieście, bramy, wierzchy wasze, i podnieście się, bramy prastare, aby wszedł Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? Pan silny i potężny, Pan potężny w boju. Podnieście, bramy, wierzchy wasze i podnieście się, bramy prastare, aby wszedł Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? Pan zastępów. On jest Królem Chwały. Sela. Opis tych, którzy będą mogli się znaleźć w obecności Boga, zawarty w psalmie Dawida jest znaczącym wyzwaniem dla grzeszników. Którzy z nas mogą szczerze powiedzieć, że zawsze postępowaliśmy w sposób prawy? Albo że zawsze mówiliśmy prawdę w swoim sercu? Nikt z nas nie może stwierdzić, że nie zachwieje się nigdy. Jeśli twierdzimy, że nigdy nie zgrzeszyliśmy, to według Biblii nie mamy w sobie prawdy. Zobacz pierwszy list Jana 1:8. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Musimy dojść do wniosku, że to dzięki barankowi możemy stanąć na górze Syjon. Baranek nie jest wspomniany w psalmie Dawida, ale pojawia się wyraźnie w 14 rozdziale Apokalipsy Jana. Wydaje się, że 14 rozdział Apokalipsy Jana jest jak odpowiedź na pytanie Dawida. Gdy Baranek Boży jest w świątyni na górze Syjon, my także możemy tam być, gdyż jego doskonała sprawiedliwość została nam przypisana na podstawie wiary. Tak więc możemy mieć ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje. List do Hebrajczyków 10:19-20. Gdyby nie jego przelana krew, nie mielibyśmy żadnej nadziei. Pomyśl o wszystkich biblijnych obietnicach zwycięstwa nad grzechem. Dlaczego nawet mając te obietnice, nadal nie dorastamy do przykładu danego nam przez Jezusa i dlaczego potrzebujemy Jego doskonałego życia w zamian za naszą grzeszność? Wtorek, 20 maja. Prawo w naszych sercach. Reszta zebrana na Syjonie ma imię wypisane na czołach, imię Ojca i Baranka. Jest to jedno imię, a nie dwa, gdyż Jezus jest wiernym obrazem Ojca. Imię w kulturze biblijnej oznacza więcej niż przypadkowo nadane miano, jest odzwierciedleniem charakteru. Gdy mówimy, że ktoś pozbawił kogoś dobrego imienia, to mamy na myśli utratę dobrej opinii o jego charakterze. Przeczytaj druga Księga Mojżeszowa 33:18-34, 7, Księga Psalmów 119:55. Gdy Mojżesz poprosił Boga, by ukazał mu swą chwałę, co Bóg obiecał mu ukazać. Co stało się, gdy Bóg oznajmił Mojżeszowi swoje imię? Zobacz druga Księga Mojżeszowa 34:5, druga Księga Mojżeszowa 33:18-23. I rzekł Mojżesz, pokaż mi, proszę, chwałę Twoją. I odpowiedział Pan, sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed Tobą, i ogłoszę imię Pan przed Tobą, i zmiłuję się, nad kim się zmiłuje, i zlituję się, nad kim się zlituje. Nadto powiedział, nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. I rzekł Pan, oto miejsce przy mnie. Stań na skale. A gdy przechodzić będzie chwała moja, postawię cię w rozpadlinie skalnej i osłonię cię dłonią moją, aż przejdę. A gdy usunę dłoń moją, ujrzysz mnie z tyłu, oblicza mojego oglądać nie można. Druga Księga Mojżeszowa 34:1-7. Rzekł Pan do Mojżesza, wyciosaj sobie dwie tablice kamienne takie jak poprzednie. A ja wypiszę na tych tablicach słowa, które były na poprzednich tablicach, które potłukłeś. Bądź gotów na rano i wstąp rankiem na górę Synaj, i stań tam przede mną na szczycie góry. Niech nikt z tobą nie wchodzi, niech też nikt nie pokazuje się na całej górze, również owce i bydło niech się nie pasą na stokach tej góry. Wyciosał więc Mojżesz dwie tablice kamienne takie jak poprzednie. Wstał wcześnie rano i wstąpił na górę Synaj, jak mu Pan nakazał, do ręki wziął dwie tablice kamienne. I zstąpił Pan w obłoku, a on stanął tam przy nim i wezwał imienia Pańskiego. Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary, lecz nawiedzający winę ojców na synach i na wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia. Księga Psalmów 119, 55. Wspominam w nocy imię Twoje, Panie, i strzegę zakonu Twego. Niektórzy wyobrażają sobie chwałę Bożą jako nieprzystępne jasne światło, co w pewnym sensie jest oczywiście słuszne. Ale chwała Boża to coś znacznie więcej niż widoczny przejaw obecności Boga. Chwała Boża to przede wszystkim charakter Boga. Podobnie jest z imieniem Boga. Gdy Biblia opisuje resztę z imieniem Boga wypisanym na czołach, nie chodzi tu o rzeczywiste napisy, ale o charakter Boga wpisany w umysł, serce i życie tak, iż ludzie ci odzwierciedlają miłość i sprawiedliwość Boga. Są tacy, gdyż zostali pociągnięci do Boga i miłują Go oraz cenią to, czego On dla nich dokonał. Ciekawe, że gdy Bóg opisał siebie Mojżeszowi, uczynił to w związku z przekazaniem Mojżeszowi drugiego egzemplarza dziesięciorga przykazań, które są transkrypcją charakteru Boga. Podobnie ci, którzy mają imię Boga w pierwszym rozdziale Apokalipsy Jana, są opisani jako ci, którzy przestrzegają przykazań Bożych. Objawienie Jana 14, 12. Zwróć teraz uwagę na wersety z listu do Hebrajczyków: takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je, dodaje, a grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. List do Hebrajczyków 10, 16-17. Oto Ewangelia w całej jej głębi. Nawet jeśli prawo Boże jest odzwierciedlane w naszym życiu, to nadal potrzebujemy, by Bóg nie wspominał więcej o naszych grzechach. Imię Boga to Jego charakter. Moralne prawo Boże to transkrypcja charakteru Boga. Ci, którzy zgromadzą się na świętej Bożej górze w czasie końca, będą napełnieni miłością do Boga przejawiającą się posłuszeństwem Jego prawu. Skoro jesteśmy zbawieni przez wiarę, a nie przez prawo, dlaczego prawo Boże jest dla nas ważne? Zobacz pierwszy list Jana 5, 3. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Środa, 21 maja. Piąty rozdział Księgi Psalmów. Przeczytaj piąty rozdział Księgi Psalmów. W tym psalmie Dawid rysuje ostre przeciwieństwo między zgubionymi i odkupionymi. Porównaj ten psalm ze słownictwem występującym w objawieniu Jana 14, 1-12. Jakie dostrzegasz podobieństwa i jak dzięki temu lepiej rozumiesz, co znaczy być częścią Bożej reszty w czasie końca? Księga Psalmów 5, 1-13. Przewodnikowi chóru, z grą na fletach. Psalm Dawidowy. Usłysz, Panie, słowa moje, przejmij się westchnieniem moim, zważ na głos błagania mego, Królu mój i Boże mój, bo modlę się do Ciebie. Panie, od rana racz słuchać głosu mego, rano przedkładam Ci ofiarę i wyczekuję. Albowiem Ty nie jesteś Bogiem, który chce niegodziwości, zły nie może z Tobą przebywać. Nie ostoją się chełpliwi przed oczyma Twymi, nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość. Zgubisz kłamców, zbrodniarzami i obłudnikami brzydzi się Pan. Lecz ja dzięki obfitości łaski Twojej wejdę do domu Twego, skłonię się ku świętemu przybytkowi Twemu w bojaźni przed Tobą. Panie, prowadź mnie według sprawiedliwości swojej, ze względu na wrogów moich wyrównaj przede mną drogę Twoją. Nie ma bowiem w ustach ich szczerości, wnętrze ich, to zguba. Otwartym grobem jest gardło ich. Językiem swym schlebiają. Ukaż ich, Boże, niech padną przez własne knowania. Z powodu licznych przestępstw odtrąć ich, gdyż zbuntowali się przeciwko Tobie. Lecz rozradują się wszyscy, którzy Tobie ufają, będą się głośno weselić na wieki, Ty będziesz ich osłaniać, a ci, którzy miłują imię Twoje, będą się radować Tobą. Bo Ty, Panie, błogosławisz sprawiedliwego, osłaniasz go życzliwością jakby tarczą. Objawienie Jana 14:1-12. I widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. I usłyszałem głos z nieba jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu, a głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy, grających na swoich harfach. I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi, i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe 144 tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami, są bowiem czyści. Podążają oni za barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni z pomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla baranka. I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa, są bez skazy. I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem, bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. A drugi anioł szedł za nim i mówił, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty, a trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem, jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Pouczające jest stwierdzenie Dawida, iż zły nie może przebywać z Bogiem. Przybytek służył temu, by Bóg mógł zamieszkać wśród swego ludu. Tak samo będzie w Królestwie Chrystusa. Zobacz objawienie Jana 21:3. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi. I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Ci, którzy otrzymają przywilej wstępu przed tron Boży, zostaną odkupieni przez krew Jezusa. Zwróć uwagę na to, że Dawid w Księga Psalmów 5:8 wspomina o oddawaniu czci Bogu, co jest zasadniczą kwestią leżącą u podstaw wielkiego boju. W 13 rozdziale Apokalipsy Jana kwestia uwielbienia jest wspomniana aż 6-krotnie, zaś poselstwo trzech aniołów wzywa świat do oddawania czci Stwórcy. Dawid mówi, że boi się Boga, zaś Kościół Ostatków wzywa ludzkość, bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. Objawienie Jana 14:7. Zauważ także, że odkupieni w 14 rozdziale Apokalipsy Jana są przedstawieni jako ci, u których w ustach nie znaleziono kłamstwa. Objawienie Jana 14:5. Głoszą oni prawdę, a ich słowa i czyny odzwierciedlają sprawiedliwy charakter Boga. O bezbożnych zaś Dawid mówi, nie ma bowiem w ustach ich szczerości. Księga Psalmów 5:10. W tej kluczowej części Apokalipsy Jana autor księgi przedstawia zdumiewającą scenę, zwykli grzesznicy zostali wyrwani śmierci i otrzymali przywilej znajdowania się w bezpośredniej obecności Boga. Nie zasłużyli na to, ale zostało im to dane dzięki temu, iż Baranek Boży, Sprawiedliwy Syn Człowieczy, poręczył za nich i jest tam wraz z nimi. Otrzymali oni przebaczenie i zostali odkupieni. Nie muszą już nosić swojej winy. Porównaj Księga Psalmów 5:11. Ukaż ich, Boże, niech padną przez własne knowania. Z powodu licznych przestępstw odtrąć ich, gdyż zbuntowali się przeciwko Tobie. Gdyż Baranek Boży poniósł za nich ich grzechy, porównaj Księga Izajasza 53:12. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Drugi list do Koryntian 5, 21. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Gdy imię Boga zostaje wypisane w sercu człowieka, ten nie jest w stanie milczeć. Tak więc lud Boży donośnym głosem przekazuje ostatnie przesłanie miłosierdzia. Lecz rozradują się wszyscy, którzy Tobie ufają, będą się głośno weselić na wieki, Ty będziesz ich osłaniać, a ci, którzy miłują imię Twoje, będą się radować Tobą. Księga Psalmów 5, 12. Wyobraź sobie, że miałbyś stanąć przed Bogiem na sądzie ze wszystkimi swoimi czynami w pełni odkrytymi przed Nim. Dlaczego taka perspektywa uświadamia Ci, jak bardzo potrzebujesz sprawiedliwości Chrystusa? Czwartek, 22 maja. Przestępców będę nauczał dróg Twoich. Gdy Pan ukazał się Izajaszowi na tronie w świątyni w scenie opisanej w Księga Izajasza 6, 18, a następnie prorok otrzymał zapewnienie, usunięta jest Twoja wina, a Twój grzech odpuszczony. Księga Izajasza 6, 7. Odpowiedział na Boże powołanie, mówiąc, oto jestem, poślij mnie. Księga Izajasza 6, 8. Gdy zrozumiał, że został pojednany z Bogiem, wbrew świadomości swoich wad był gotowy pracować dla Pana. Z nami jest podobnie. Możemy prowadzić bliźnich do zbawienia jedynie pod warunkiem, że sami je przyjęliśmy przez wiarę w Jezusa i że jesteśmy świadomi tego, czego On dokonał dla nas. Co Dawid zamierza czynić, gdy otrzyma przebaczenie i zostanie oczyszczony z grzechu? Przeczytaj Księga Psalmów 51, 9-17. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony, obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Daj, bym usłyszał radość i wesele, niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź wszystkie winy moje. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Przestępców będę nauczał dróg Twoich, i grzesznicy nawrócą się do Ciebie. Wybaw mnie od winy za krwi przelanie, Boże, Boże zbawienia mego, a język mój z radością wysławiać będzie sprawiedliwość Twoją. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje głosić będą chwałę Twoją. Powołanie przed oblicze Boga ostatecznie prowadzi do bycia posłanym. W swojej mądrości Bóg zlecił odkupionym służbę w roli Jego pierwszoplanowych rzeczników wobec upadłego świata. W kulminacyjnym okresie dziejów wpływ ludu Bożego na ziemi będzie wyraźnie widoczny. W objawieniu Jana 18, 1 czytamy, że ostatnie wezwanie do upadłej ludzkości będzie jak blask, który oświeci całą ziemię. Gdy człowiek przychodzi do Chrystusa, w jego sercu rodzi się pragnienie opowiedzenia innym, jak wspaniałego przyjaciela znalazł w Jezusie. Ta zbawiająca i uświęcająca prawda nie może pozostać zamknięta w jego sercu. Jeśli jesteśmy odziani w sprawiedliwość Chrystusa i napełnieni radością mieszkającego w nas Jego Ducha, nie będziemy w stanie milczeć. Jeśli sprawdziliśmy i zobaczyliśmy, że Pan jest dobry, będziemy mieli coś do powiedzenia. Podobnie jak Filip, gdy znalazł Zbawiciela, będziemy zapraszali innych, aby z Nim przebywali. Przesłania trzech aniołów w 14 rozdziale Apokalipsy Jana są oparte na Ewangelii Wiecznej. Zatem zanim ogłoszone zostanie wezwanie do oddawania czci Bogu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. Objawienie Jana 14, 7. Zanim ludzie zostaną poinformowani o upadku Babilonu i ostrzeżeni, by nie oddawali czci bestii i jej obrazowi, muszą usłyszeć podstawy Ewangelii, zbawienia w Jezusie. Jest tak dlatego, ponieważ ostrzeżenia i przesłania trzech aniołów nabierają sensu dopiero w kontekście nadziei i obietnicy, jakie ci, którzy je głoszą, mają w Jezusie i Jego dokonaniach dla nich. W oderwaniu od Ewangelii wiecznej nie mamy nic wartościowego do powiedzenia światu. Zwróć uwagę na fakt, iż zanim ogłoszone zostaną przesłania trzech aniołów, nasza uwaga zostaje zwrócona na Ewangelię wieczną. Co mówi to nam o podstawowym znaczeniu prawdy o zbawieniu dla wszystkich wierzących? Piątek, 23 maja. Do dalszego studium. Psalmy Dawida wyrażają całą gamę przeżyć, od głębin świadomej winy i samopotępienia do najwznioślejszej wiary i do pełnej radości łączności z Bogiem. Jego życie świadczy o tym, że grzech może przynieść jedynie wstyd i nieszczęście, ale Boża miłość i Boże miłosierdzie potrafią sięgnąć do najgłębszych przepaści, a wiara jest w stanie podnieść skruszoną duszę do godności dziecka Bożego. Ze wszystkich zapewnień zawartych w Słowie Bożym jest to jedno z najmocniejszych świadectw o wierności, sprawiedliwości i miłosierdziu Boga. Przysiągłem Dawidowi, słudze swemu. Ręka moja wspierać go będzie, a ramię moje umocni go. Wierność moja i łaska będzie z nim i przez imię moje podniesie się siła jego. Położę na morzu rękę jego, a prawicę jego na rzekach. On wzywać mnie będzie, tyś ojcem moim, Bogiem moim i skałą zbawienia mego. Ja zaś uczynię go pierworodnym, najwyższym wśród królów ziemi. Na wieki zachowam dla niego łaskę swoją, a przymierze moje z nim nie wzruszy się. Księga Psalmów 89, 4. 22. 25-29. Pytania do dyskusji. 1. Ludzkość ponosi sromotną klęskę w kwestii dotrzymywania ze swej strony przymierza z Boga. Dawid, człowiek według Bożego serca, wbrew poważnym błędom, jakie popełnił, przedstawił z przekonaniem warunki, na jakich Bóg oferuje nam zbawienie. W jakim sensie Dawid był typem wskazującym na Jezusa, który doskonale dotrzymał przymierza z Bogiem w naszym imieniu? Dlaczego to, czego dokonał Jezus, jest dla nas jedyną nadzieją? 2. Jakie fragmenty Księgi Psalmów są dla Ciebie szczególnie pomocne i ważne w kontekście refleksji nad życiowymi doświadczeniami, przez jakie przeszedłeś? 3. Dlaczego Księga Psalmów tak często nawiązuje do świątyni? Czego uczy nas fakt, iż Dawid z miłością odnosił się do świątyni Bożej? Jak pomaga nam to docenić Jezusa jako naszego niebiańskiego arcykapłana, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami? Dlaczego nawet jako ludzie odkupieni potrzebujemy wstawiennictwa Chrystusa za nas w niebie? 4. Na podstawie powyższej wypowiedzi Ellen White podziel się swoim doświadczeniem, jak Bóg ze wstydu i nieszczęścia grzechu podniósł Twoją skruszoną duszę do godności Jego dziecka?